Wiadomości na antenie Radia Maryja. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w sobotę 10 głównych haseł polskiego Nowego Ładu oraz spot zapowiadający jego szczegółową prezentację, która nastąpi 20 marca. Program partii rządzącej na czas po epidemii koronawirusa ma zawierać propozycje dotyczące m.in. zdrowia, rozwoju, rodziny i przedsiębiorczości. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki w zaprezentowanym nagraniu przekonują, że Nowy Ład ma być m.in. narzędziem wychodzenia Polski z koronakryzysu.
Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski i potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa.
W trakcie zmagania z pandemią musieliśmy ten plan zmienić, ponieważ najważniejsza jest walka o życie i zdrowie Polaków. Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy Polaków, przeznaczając około 200 miliardów złotych dla polskich firm.
Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewnić dobrze płatne miejsca pracy.
Czas na polski Nowy Ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość.
Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli PiS-u, Nowy Ład ma się składać z takich obszarów jak plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia. Wśród zaprezentowanych haseł znalazły się też Polska nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, a także dobry klimat dla firm, czysta energia, czyste powietrze, Cyber Poland 2025 oraz Złota Jesień Życia. Sejm Rzeczypospolitej wyraża sprzeciw wobec wszelkich działań mających na celu rozpowszechnianie fałszywych wizji tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny. To jeden z fragmentów uchwały przygotowanej przez Solidarną Polskę. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Partia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożyła w piątek w Sejmie projekt uchwały wzywającej do ochrony dobrego imienia naszego kraju i wyrażający sprzeciw wobec fałszywej wizji rodziny i najważniejszych wartości. W uchwale podkreślono, że Polska stoi na straży polskiej konstytucji i dba o prawa człowieka. Uchwała to odpowiedź na przyjętą w tym tygodniu przez Parlament Europejski rezolucję. Głosi ona, że cała Unia Europejska to strefa wolności osób LGBTIQ. Rezolucja ma stanowić reakcję na fałszywe informacje o tym, że w naszym kraju funkcjonują tak zwane strefy wolne od LGBT. Solidarna Polska zaznacza, że w naszym kraju nie ma takich miejsc. Są za to samorządy, które wspierają rodziny i przyjęły kartę praw rodziny. W czasie konferencji prasowej w Sejmie posłowie formacji przedstawili zamysł uchwały. Jej fragment odczytał Mariusz Kałużny, sekretarz generalny Solidarnej Polski.
Kierując się konstytucyjnym nakazem poszanowania godności, praw i wolności człowieka, stanowiących fundament europejskiego dziedzictwa rosłego na gruncie chrześcijaństwa oraz doktryn i prądów ideowych, które przyjęły racjonalizm i humanizm za naczelne wartości, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec wszelkich działań mających na celu rozpowszechnianie fałszywej wizji tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny.
Solidarna Polska apeluje o poparcie dla uchwały Prawa i Sprawiedliwości, a także innych partii. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski, choć nie ma bezpośrednich konsekwencji, może stanowić wstęp do finansowego karania Polski. Poparło ją 492 eurodeputowanych, między innymi przedstawiciele polskiej opozycji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Województwo pomorskie jest od soboty na mapie regionów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Zamknięte zostały m.in. hotele, baseny i siłownie. Ograniczono działalność galerii handlowych. Nauczanie w klasach od 1 do 3 będzie odbywać się w trybie hybrydowym. Władze zdecydowały się na ten krok ze względu na wzrost nowych zakażeń COVID-19 w tym województwie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że transmisję wirusa może przerwać ograniczenie kontaktów. Za wzrost zachorowań odpowiada wariant brytyjski koronawirusa. Jest on bardziej zaraźliwy, a choroba ma cięższy przebieg.
Wariant brytyjski, ta mutacja wypiera tego starego koronawirusa. No tak jest w przyrodzie, zawsze silniejszy wypiera słabszego. Ten wirus zmutowany jest łatwiejszy do przenoszenia się z człowieka na człowieka. Niektórzy mówią, że ten czas kontaktu, tak jak pierwotnie mówiliśmy, przy klasycznym koronawirusie to było około 15 minut. To bliski kontakt między ludźmi wystarczał do zakażenia. W tej chwili naukowcy to badają i stwierdzą, że to jest zdecydowanie krótszy już czas, czyli jego zakaźność jest zdecydowanie większa.
Od poniedziałku na 2 tygodnie restrykcje powrócą na Mazowsze i w województwie lubuskim. Pierwszym regionem, w którym zdecydowano się na powrót obostrzeń, było województwo warmińsko-mazurskie. W ostatnich dniach liczba nowych przypadków COVID-19 wykrywanych w ciągu doby waha się od 18 do blisko 22 tysięcy. Zwiększa się także liczba osób hospitalizowanych. Na 9 maja wyznaczono przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa. Tak wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które zostało opublikowane. Przeprowadzenie wyborów jest konieczne po tym, jak z funkcji prezydenta tego miasta zrezygnował Tadeusz Ferenc. Powodem tej decyzji były problemy zdrowotne polityka. O urząd powalczą m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z poparciem Solidarnej Polski oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, którą wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Swojego kandydata będzie mieć także Porozumienie. Oznacza to, że każde ugrupowanie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy wystawi własnego kandydata. W ocenie profesora Mieczysława Ryby, politologa, taka sytuacja może spowodować, że Rzeszów przypadnie opozycji.
Jest to duży problem, bo pamiętajmy, że wprawdzie w Rzeszowem rządził pan Ferenc, który się wywodził z lewicy, no ale on swoje rządzenie zawdzięczał nade wszystko pewnym osobistym talentom, a nie tym, że był lewicowy, bo Rzeszów jednak jest zaliczany do miast o prawicowym charakterze. Więc jest ogromna szansa, żeby prawica w jedynym praktycznie mieście wojewódzkim w Polsce przejęła władzę, ale te spory, kłótnie mogą doprowadzić do tego, że tego nie uczyni. To by była ogromna strata, ogromny błąd. No ale zobaczymy, bo tu jeszcze targi są, czy jeszcze nie są komitety zarejestrowane, to wszystko się dzieje na naszych oczach, więc być może się dogadają w tej tak ważnej sprawie.
Zamiar kandydowania na urząd prezydenta Rzeszowa zadeklarowali także m.in. Grzegorz Braun, poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, oraz Maciej Masłowski, były poseł Kukiz 15. Kandydaci mają czas do 30 marca na zarejestrowanie komitetu wyborczego. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się w sobotę coroczne sympozjum z cyklu oblicza. Tym razem dyskusja poświęcona była przemianom cywilizacyjnym. Wydarzenie poprzedziła msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Po niej sympozjum otworzył dyrektor Radia Maryja oraz rektor założyciel toruńskiej uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Przemiany cywilizacyjne to dziś bardzo aktualny temat. W Toruniu rozpatrywano go w kontekście działalności mediów. Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreślał, że ludzie mediów, ale i ich odbiorcy muszą zwracać uwagę na prawdę.
Dziennikarz, człowiek mediów zwłaszcza musi zwrócić uwagę na prawdę. Naprawdę w miłości, żeby człowieka nie zniszczyć, bo prawdą można zniszczyć też. Prawda bez miłości może być terrorem. Miłość bez prawdy to jest naiwność, to może być sentymentalizm. A więc wychowujemy się, musimy być wychowani. Człowiek mediów, ale i odbiorca mediów musi być wychowany do prawdy w miłości, do miłości w prawdzie.
Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. redaktorzy Wojciech Reszczyński oraz Michał Karnowski. O wpływie ideologii neomarksizmu globalnego na współczesne media mówił ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Gdybyśmy naturalnie, upraszczając, sprowadzili naturę rozumienia człowieka w mediach światowych, to jest on w nich prawie że powszechnie pojęty jako li tylko zwierzę, czyli przedmiot. Neomarksista Adorno streszcza bowiem postawione przez siebie zadanie następująco. Naszym celem jest krytyka rozumu, której poddane musi zostać wszystko, nie tylko współczesna filozofia, nauka, lecz także człowiek jako osoba, małżeństwa, rodziny.
Niektóre punkty sympozjum transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wydarzenie odbyło się w formie stacjonarno-zdalnej. W sobotę minęło 8 lat od wyboru księdza kardynała Jorge Mario Bergoglio na stolicę Piotrową. Decyzja zapadła 13 marca 2013 roku w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu. Metropolita Buenos Aires, wybrany na papieża, miał wówczas 76 lat. Pontyfikat Ojca Świętego Franciszka charakteryzuje się przede wszystkim skromnością. W swoim nauczaniu papież podkreśla, że Kościół musi wsłuchać się w głos ubogich i potrzebujących. Mówi ksiądz profesor Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Spotyka się z tymi ludźmi, którzy znajdują się gdzieś na obrzeżach świata. Dla niego bardzo ważną rzeczą jest opcja na rzecz ubogich. Ta totalna opcja na rzecz ubogich to jest konsekwencja Soboru Watykańskiego II, który zwrócił uwagę na to, że Kościół jest posłany do tych, którzy są najuboższymi tego świata, w różnym znaczeniu tego słowa, w sensie materialnym, ale też w znaczeniu psychicznym, w znaczeniu moralnym. I dzisiaj widzimy, jak papież realizuje poprzez pielgrzymki swoją misję, cel, który sobie wyznaczył. Ostatnia pielgrzymka do Iraku pokazuje, że jest niezwykle odważny, mimo wielkiego ryzyka.
Troskę o najuboższe osoby widać także w decyzjach Ojca Świętego dotyczących nominacji kardynalskich i biskupich. Jak zauważa ksiądz profesor, papież wybiera na te stanowiska osoby, które w sposób szczególny są wrażliwe na biedę i ubóstwo. Biskup Rzymu staje także w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Warto zauważyć, że Ojciec Święty Franciszek realizuje też myśl swoich poprzedników, zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI, poprzez liczne podróże apostolskie. Ojciec Święty Franciszek jest 266. biskupem Rzymu. To pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej i pierwszy papież jezuita. Jako pierwszy też przybrał imię Franciszek. Jego poprzednik, ojciec święty Benedykt XVI, ustąpił z urzędu. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.